Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W Rzymie nadal trwa atmosfera dziękczynienia po beatyfikacji Jana Pawła II. W programie wypowiedzi arcybiskupów Józefa Michalika i Tadeusza Kondrusiewicza. Na zakończenie papieskie intencje modlitewne na maj. Na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
W rzymskiej Bazylice Matki Bożej Większej Polacy dziękowali za beatyfikację Jana Pawła II. Mszy z udziałem episkopatu przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz, a homilię wygłosił arcybiskup Józef Kowalczyk. Prymas Polski podkreślił, że obecne uroczystości wpisują się w dziejowe wydarzenia naszego narodu, których ważnym punktem odniesienia był pontyfikat papieża Polaka. Wymowna jest również maryjna symbolika dzisiejszego dziękczynienia, dokonywanego 3 maja i to w Bazylice poświęconej Matce Zbawiciela.
Błogosławiony Jan Paweł II jest wielkim darem dla Polski, dla Europy, dla świata, dla Kościoła. Jego odejście i beatyfikacja pomogły nam jeszcze lepiej to odkryć i zrozumieć. Ewangeliczne ziarno wrzucone w ziemię musi obumrzeć, aby wydać plon i to właśnie dokonuje się za naszych dni i na naszych oczach. Dojrzało już wprawdzie wiele owoców, ale trzeba mieć nadzieję, że rodzić się będą następne. Jego nauczanie pozostaje bowiem wciąż aktualne i nie przestaje być dla nas wyzwaniem.
Arcybiskup Kowalczyk przytoczył słowa z listu Episkopatu Polski, że beatyfikacja Jana Pawła II zobowiązuje nas do jeszcze uważniejszego i bardziej twórczego odczytywania dziedzictwa zawartego w słowach, w jego osobowości, w stylu życia i służby. Prymas przypomniał też papieskie wołanie o otwarcie drzwi serc na Chrystusa, dodając, że stanowi ono program pracy nad sobą i zachętę do podjęcia tu i teraz konkretnych postanowień.
W liturgii dziękczynnej wziął udział arcybiskup Józef Michalik. Przewodniczący Episkopatu Polski podkreśla, że Jan Paweł II przeniósł na światowy grunt polską metodę duszpasterską, która udowodniła swoją uniwersalność.
Beatyfikacja Jana Pawła II to wielki powrót tego wielkiego papieża do Kościoła, do świata, wielkie nowe przesłanie, że warto zjednoczyć się z Chrystusem, szukać tego zjednoczenia, warto żyć dla Pana Boga i dla innych, że dobro nie gaśnie ze śmiercią człowieka, że właściwie się jeszcze bardziej poleruje niejako, nabiera nowego blasku. To jest też wielkie świadectwo i piękne świadectwo ludzi, że ludzie dobrego serca, ludzie zdrowego sumienia, wrażliwi na ideały Ewangelii, dobroci, życzliwości ludzkiej, piękna ludzkiego życia, nie zginęli, że są, że potrzebują. To jest piękne świadectwo ludzi młodych, że oni odczuli tę wielkość Jana Pawła II za jego życia i wcale nie zamierzają rezygnować z tego kontaktu z nim. A wszystko dlatego, że wiara jest wielką mocą, jest tym wielkim promotorem życia każdego człowieka. Jeśli człowiek ma odniesienie do transcendencji, do nieskończoności, do Boga, miłości, to człowiek staje się lepszy, nawet przez samą wiadomość. Jeśli człowiek nie zgasił sumienia, to pokazuje, że to sumienie może ciągle być takim zaczynem naszego wewnętrznego życia, naszej motywacji do lepszego życia tu na ziemi. Więc bardzo się cieszę. I jeszcze jedna myśl mi przychodzi do głowy, że ta beatyfikacja to jest uznanie duszpasterstwa Kościoła polskiego. Przecież ten Jan Paweł II tym Kościołem powszechnym, którym żył w Polsce, w Krakowie, który doskonalił i próbował stosować w tych różnych naszych polskich sytuacjach, wyniósł to i przyniósł, wrócił, stał się człowiekiem tych metod duszpasterskich właśnie na arenę powszechną, jeśli to się sprawdziło. Jeśli się sprawdziło w wymiarze Kościoła powszechnego, jeśli świat cały to widzi, to warto otworzyć oczy. To ma jakieś znaczenie dla nas również dzisiaj, że to duszpasterstwo sakramentalne, że ten wysiłek pogłębiania laikatu, wiary, obudzenia chrześcijanina w chrześcijaninie, obudzenie człowieka w człowieku, obudzenie człowieka Bożego w człowieku ma sens. I tego trzeba domagać się od ludzi, o to trzeba prosić Pana Boga. Tego trzeba się domagać od Jana Pawła II, żeby nam pomógł zrealizować właśnie w taki sposób tę naszą drogę wiary w tym nowym tysiącleciu.
Gościem Radia Watykańskiego jest metropolita mińsko-mohylewski, arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Księże arcybiskupie, wielokrotnie miał ksiądz arcybiskup okazję spotykać się z Janem Pawłem II. Jakie wspomnienia w związku z beatyfikacją?
Boża opatrzność pozwoliła mi wiele razy spotykać się z Ojcem Świętym przy różnych okazjach. I podczas pielgrzymek do różnych krajów świata, i podczas różnych uroczystości na Watykanie. I tak samo zapraszał do siebie. Były to obiady albo kolacje, ale zawsze robocze takie spotkanie. Bardzo żywo interesował się kościołem na wschodzie. Mi się zdaje, że on żył tym kościołem, chociaż rozmawiając z innymi biskupami, tak samo interesował się i innymi kościołami. I widziano w nim człowieka, pasterza powszechnego kościoła, który jest zatroskany o ten kościół. W szczególny sposób bolała mu sprawa jedności chrześcijan. Tak często mówił o kościele prawosławnym, z taką miłością, zresztą jego encykliki, jego wypowiedzi, listy, gesty, na przykład przekazanie ikony Matki Bożej Kazańskiej dla Patriarchatu Moskiewskiego, to coś znaczy. Bardzo mu leżało na sercu rozwój stosunków międzyreligijnych i nigdy nie zapomnę również tego faktu, kiedy odwiedził pierwszy raz meczet, a kilka dni później było spotkanie na Kremlu. No i w ten czas prezydentem był Władimir Putin, więc przyjrzał się ze mną, wziął za rękę i mówi: papież Jan Paweł II, jaki krok zrobił, jak to ważne dla ludzkości, że taki dialog z przedstawicielami islamu prowadzi. Spotykając się z politykami, spotykając się z przedstawicielami różnych religii, oni widzieli w nim tego człowieka otwartego i to zapadło mnie mocno w sercu, ta otwartość. No i oczywiście na pewno to ostatnie spotkanie w polikliniku Gemelli, równo za miesiąc do pogrzebu, 8 marca. Kiedy przyszedłem tam, powiedziano mi, że modli się. Ja tak sobie pomyślałem, jaki jest przykład. Po tym weszliśmy do pokoju, gdzie siedział na krześle. Pierwsze słowa, które powiedział do mnie: co słychać w Moskwie? Myślę, że zjawił się biskup z Ukrainy czy z Białorusi, spytałby, co słychać na Białorusi, co słychać na Ukrainie, tam, czy w Meksyku, czy gdzieś indziej, czy w Polsce. Więc człowiek, który kończył swoje życie na tej ziemi, on troszczył się i ta troska była bardzo wielką. Tak samo rozmawialiśmy o trudnościach, które przeżywał Kościół w Rosji czy na wschodzie. Każdy raz mnie mówił: pamiętaj o słowach Matki Bożej z Fatimy, jej przesłanie. Moje niepokalające serce zatriumfuje, Rosja się nawróci. I to tak dawało takie otuchy. No i oczywiście muszę wspomnieć też i konsekrację Bazylice Świętego Piotra, wspólne zdjęcie nowych biskupów przed tą słynną pietą. Ja nie wiem, co u mnie na twarzy było napisane, może jakiś strach, może co? Wziął tak mocno za ręce i powiedział: Tadeuszu, nie bój się, będę modlił się za ciebie. I te słowa mnie zawsze prowadzą, więc tych wspomnień jest bardzo, bardzo wiele. Oczywiście człowiek wielkiego humoru. Teraz na pewno wspominam dzisiaj 6 lat temu, jak trochę takie przygnębienie było. Chociaż u chrześcijanina zawsze jest nadzieja. Dzisiaj Rzym jest rozrodowany. Te wszystkie cytaty papieża dookoła, to jest największy misjonarz, rzeczywiście. To jest papież ludów, to też takie widzę, znaczy te plakaty. Bo akurat te słowa, które na plakatach były napisane, Santo Subito, święty szybko, dzisiaj kościołom są uznane. I to znowu nadzieja jest. I jeszcze jeden, do mnie cały czas przychodzi taka myśl, że on nawet swoim umieraniem uczynił te rekolekcje dla całego świata, a nawet swoim pogrzebem pojednał tych, którzy są niepojednani. Obok siedzieli politycy, którzy sobie ręki nie podają. Oni siedzieli, rozmawiali. No i dzisiaj też zjeżdżają się politycy, zjeżdżają się działacze religijni. Dzisiaj on znowu poprzez tą beatyfikację, którą prowadzi Benedykt XVI, idzie przez ten świat. Samolot z Mińska był pełny. I celnicy mówią: co u was tak dużo duchownych? Jedzie do Rzymu, no beatyfikacja. Tak, tak, słyszeliśmy. Spotykam ludzi z Moskwy. Wszyscy żyją tym wydarzeniem. Także to wydarzenie, które poruszy na nowo świat, a poruszy świat dla Ewangelii.
Właśnie. Wielu wiernych z Białorusi, ze wschodu, z Rosji.
Z Białorusi około 250 ludzi przybyło, różne grupy, tak samo część episkopatu. Modliliśmy się dużo. przygotowania takie były duchowe w katedrze w Mińsku. Telemost podczas beatyfikacji. Białoruska telewizja 2 maja półtorej godziny poświęca beatyfikacji i 8 maja będą 2 nabożeństwa w języku polskim i w języku białoruskim w katedrze w Mińsku dziękczynne i tym nabożeństwem rozpoczniemy peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego po dekanatach Mińsko-Mogilewskiej Archidiecezji.
No właśnie, Janowi Pawłowi II bardzo zależało na pielgrzymkach do tego kościoła na wschodzie, tego najbardziej doświadczonego po rewolucji październikowej, a teraz dociera do niego przesłanie Miłosierdzia Bożego. Czy na dzień dzisiejszy byłaby możliwa wizyta Jana Pawła II na wschodzie?
Myślę, że tak. Na Białorusi na pewno.
Czyli wyprzedzi go Pan Jezus Miłosierny.
Boże Miłosierdzie, ja zawsze, ale jeżeli kiedyś niemożliwym była wizyta Jana Pawła II, wierzę, że będzie możliwym wizyta Benedykta XVI. Piotr musi stanąć na tamtej ziemi, ale duchem jest tam. I przypominają się mi słowa kardynała Ratzingera, obecnego papieża z pogrzebowej homilii. Powiedział, że Jan Paweł II z okna domu Ojca Niebieskiego błogosławi. Dzisiaj już rzeczywiście Kościół uznaje to, że błogosławi i tym żyjemy.
Ksiądz arcybiskup pracował przez wiele lat w Moskwie, opiekował się tamtejszym kościołem. Czy takie same nastroje są w Rosji?
O ile mi wiadomo, też jest delegacja z Rosji. Jak już mówiłem, kilka ludzi samolotem przez Mińsk z Moskwy lecieli. Też przygotowywali się do beatyfikacji i też mocno przeżywają.
Jednym z zawołań Jana Pawła II było hasło "Otwórzcie drzwi Chrystusowi". Jak widać, w niektórych krajach kilkadziesiąt lat potrzeba było, żeby te drzwi zostały otwarte. Czy możemy powiedzieć, że na wschodzie, na Białorusi, w Rosji otwarto już drzwi i inaczej traktuje się instytucje kościelne?
Odpowiadając na to pytanie, chciałbym wrócić do momentu wyboru Jana Pawła II. No, byłem wtedy seminarzystą w Kownie. Był to trudny czas. Nie było telewizora, nie było oficjalnej radia. Radyjko miał tylko dyżurny. Ale modliliśmy się i tak wieczorem taka już pogłoska poszła po seminarium, że Wojtyla został wybrany. Na następny dzień ja byłem dyżurnym. Ja miałem prawo korzystać z rady. Ja już tam za godzinę przed tym siedziałem w tej dyżurce, aby wiedzieć rzeczywiście. Będę pamiętał całe życie. Cały dzień szli ludzie, bo seminarium takie z centrum w tamte czasy jeszcze szli. Czy prawda? No nareszcie ten to wie system. A potem też słowa otwórzcie drzwi Chrystusowi. Otwórzcie granice państw, systemów społecznych, ekonomicznych, politycznych, otwórzcie. Te rzeczywiście drzwi zostały otworzone. Teraz trzeba otworzyć drzwi swoich serc. Bo to był opatrznościowy człowiek, odpowiedni człowiek wybrany na papieża w odpowiednim czasie. On dobrze przeczytał znaki czasów. On momentalnie wykorzystał te znaki czasów, tą sytuację i ustanowił struktury. Tam, gdzie jest biskup, tam jest kościół. Święty Ignacy Antiochijski mówi, on ustanowił struktury, on rozwinął te struktury. I dzisiaj to nie jest już taka bezpańska ziemia, jak to było 70 lat. Są struktury, seminaria duchowne, wydawnictwa, praca charytatywna, zakony, ruchy różne, młodzieżowe, duszpasterstwo i tak dalej. To jest bardzo ważne. Właśnie on to zrobił i dzisiaj to przesłanie otwórzcie drzwi Chrystusowi, które też widzimy na placu Świętego Piotra, jeszcze raz przemawia do nas, że tylko Chrystus może zbawić człowieka i tutaj trzeba otworzyć drzwi teraz swego serca. Nikt inny ich za nas nie otworzy, bo klamka otwiera się z wewnątrz, a nie z zewnątrz.
Moim i Państwa gościem był ksiądz arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, metropolita mińsko-mohylewski. Bardzo dziękujemy za wizytę w studiu.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jak co miesiąc Ojciec Święty poleca modlitwą wiernych na całym świecie dwie intencje. Ogólną, aby osoby pracujące w środkach przekazu zawsze z szacunkiem odnosiły się do prawdy, solidarności i godności każdej osoby, oraz misyjną, aby Pan Bóg pomógł Kościołowi w Chinach wytrwać w wierności Ewangelii i wzrastaniu w jedności.
Konieczność szacunku mediów dla prawdy i ludzkiej godności często podkreślali papieże naszej epoki. Benedykt XVI nieraz powraca do tego tematu. Przed kilku miesiącami, przemawiając do uczestników Światowego Kongresu Prasy Katolickiej, zachęcał dziennikarzy, by dążyli do prawdy. Natomiast w orędziu sprzed 2 lat, na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, wskazał na obowiązek szanowania w mediach godności i wartości osoby. Pisał tam też o potrzebie szczerego szukania prawdy oraz umacniania, zwłaszcza przez nowe sieci cyfrowe, ludzkiej solidarności, pokoju i sprawiedliwości, praw człowieka oraz poszanowania życia.
Błogosławiony Jan Paweł II poświęcił mediom ostatni list apostolski swojego pontyfikatu, datowany 24 stycznia 2005 roku. Zaczyna się on słowami: szybki rozwój, a skierowany jest do odpowiedzialnych za środki społecznego przekazu. Papież pisał w nim, że środki przekazu mogą i powinny szerzyć sprawiedliwość i solidarność, przedstawiając wydarzenia w sposób ścisły i prawdziwy, analizując wnikliwie sytuacje i problemy, prezentując różne opinie. Środki przekazu są cenną pomocą w obronie trwałych zasad, które są niezbędne przy budowie społeczeństwa, szanującego godność człowieka i dbającego o wspólne dobro. Ze względu na ścisłe powiązanie mediów ze sferą gospodarki, polityki i kultury, potrzebny jest system zarządzania nimi, zdolny zagwarantować centralne miejsce i godność człowieka, pierwszeństwo rodziny, podstawowej komórki społecznej oraz poprawne relacje między różnymi podmiotami.
Jan Paweł II przypominał też o wielkim potencjale mediów w zakresie umożliwiania dialogu. Dzięki temu stają się one środkami służącymi poznaniu, solidarności i pokojowi. Kończąc swój ostatni list apostolski, błogosławiony papież zaapelował: nie lękajcie się nowych technologii. Są one wśród niezwykłych wynalazków, które Bóg nam dał do dyspozycji, abyśmy mogli odkrywać prawdę, korzystać z niej i ją przekazywać. Również prawdę o naszej godności i przeznaczeniu jako jego dzieci.
Papieska intencja misyjna na maj dotyczy kościoła w Chinach. Do chińskich katolików Benedykt XVI skierował przed 4 laty obszerny list. Obficie cytuje w nim wypowiedzi swego poprzednika na stolicy Piotrowej, zwłaszcza list, który wystosował on do katolików w Chinach w przededniu roku świętego 2000 oraz przesłanie skierowane 2 lata później do uczestników Międzynarodowego Kongresu o dialogu między Chinami a Zachodem.
W tym drugim tekście błogosławiony Jan Paweł II nawiązywał do widocznych, szczególnie w ostatnich czasach, dążeń Chińczyków, by osiągnąć wysokie stadium rozwoju społecznego. Jak pisał, Kościół katolicki patrzy z szacunkiem na ten zaskakujący rozwój i dalekowzroczne planowanie przedsięwzięć. Oferuje dyskretnie swój wkład w promocję i obronę osoby ludzkiej, jej wartości, jej duchowości i transcendentnego powołania. Kościołowi leżą szczególnie na sercu wartości i cele, które mają pierwszorzędne znaczenie również dla współczesnych Chin. Solidarność, pokój, sprawiedliwość społeczna, inteligentne nadawanie kierunku globalizacji. Papież podkreślił, że stolica apostolska wraz z całym Kościołem katolickim i dla dobra całej ludzkości pragnie, aby została stworzona nowa płaszczyzna dialogu z władzami Chińskiej Republiki Ludowej, na której po przezwyciężeniu nieporozumień z przeszłości można by wspólnie pracować dla dobra narodu chińskiego i dla pokoju w świecie.
Mój czcigodny poprzednik zwracał się do was wielokrotnie z naglącym wezwaniem do przebaczenia i pojednania, przypomniał przed 4 laty w liście do katolików chińskich Benedykt XVI. Przytoczył to, co pisał do nich Jan Paweł II w przededniu roku świętego 2000. Także wam została zwiastowana wielka radość przygotowana dla wszystkich ludów, miłość i miłosierdzie Ojca, odkupienie dokonane w Chrystusie. W takiej mierze, w jakiej sami gotowi będziecie przyjąć tę radosną wieść, będziecie mogli przekazywać ją waszym życiem wszystkim ludziom żyjącym obok was. Z radością dowiedziałem się, że pragniecie ofiarować jako najcenniejszy dar jubileuszowy jedność pomiędzy wami oraz jedność z następcą świętego Piotra, pisał przed 11 laty do chińskich katolików błogosławiony Jan Paweł II.
Przypomnijmy raz jeszcze intencje, które Benedykt XVI poleca naszym modlitwom w tym miesiącu. Ogólną, aby osoby pracujące w środkach przekazu zawsze z szacunkiem odnosiły się do prawdy, solidarności i godności każdej osoby. Oraz misyjną, aby Pan pomógł Kościołowi w Chinach wytrwać w wierności Ewangelii i wzrastaniu w jedności.
Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.